Chwała Bogu. Dobrze być znowu między wami po urlopie. Dobrze się czujecie? Uśmiechacie się, to mam nadzieję, że dobrze. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza. 3 rozdział, wersety od 1 do 12. Będziemy czytać o człowieku, który w swoim czasie też chwycił byka za rogi, podjął wyzwanie i namaszczony przez Bożego Ducha czynił Boże dzieło. Ja będę czytać z nieco innego tłumaczenia, ale proszę, śledźcie razem ze mną. W czasach owych pojawił się Jan Chrzciciel, który nauczał na pustyni judzkiej, wołając: nawróćcie się, bo Królestwo Niebieskie jest blisko. To właśnie do niego odnosiły się słowa Izajasza, proroka, mówiącego: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę dla Pana, prostujcie, prostymi czyńcie jego ścieżki. Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej, a na biodrach pas ze skóry. Żywił się szarańczą i miodem leśnym. Spieszono do niego z Jerozolimy, z całej Judei, ze wszystkich okolic nadjordańskich. Chrzcił ludzi w wodach Jordanu, a oni wyznawali swoje grzechy. A kiedy widział, że przychodziło także wielu faryzeuszy i saduceuszy, żeby się ochrzcić, począł wołać do nich: plemię żmijowe, kto wam powiedział, że zdołacie uniknąć zbliżającego się gniewu? Zatroszcie się tedy o to, żeby wydawać owoc godny nawrócenia. I nie pocieszajcie się nawzajem, mówiąc: mamy przecież ojca Abrahama. Zapewniam was bowiem, że Bóg z tych oto kamieni może powołać sobie do życia synów Abrahama. Siekiera jest już przyłożona do korzeni drzew. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i wrzucone do ognia. Ja chrzczę was wodą, abyście się nawrócili, lecz ten, który przyjdzie po mnie, jest mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem nawet godzien nosić jego sandałów. On to będzie was chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. Ma on w ręku wiejadło, którym oczyści swe klepisko. Ziarno zbierze do spichlerza, a plewy wrzuci do ognia, który nigdy nie gaśnie. Jan Chrzciciel, znana nam postać, ewangelista, można powiedzieć, bardzo dobitny w swoim zwiastowaniu, bardzo konkretny, bez ogródek, mówi do ludzi, którzy go słuchali, i ukazuje ich marny stan duchowy. Ale mówi coś bardzo ważnego, myślę, równie ważnego, równie ważne to jest dla nas dzisiaj, dla Kościoła dzisiaj, a mówi: zatroszcie się tedy o to, żeby wydawać owoc godny nawrócenia. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawiałeś nad tym, ale każdy człowiek, każdy wydaje jakiś owoc. Nawet człowiek niewierzący w swoim życiu wydaje pewne owoce. Nawet człowiek, który siedzi całe życie przed telewizorem, wydaje pewne owoce w swoim życiu. Człowiek, który nic nie robi, też wydaje pewne owoce w swoim życiu. Później zbiera tego marne plony. Nie chodzi o to, aby wydawać owoce, ale żeby wydawać owoce godne nawrócenia. To oznacza, że po nawróceniu, po tym jak spotkamy Jezusa, nasze naturalne predyspozycje do wydawania owoców, oczywiście tak mówię obrazowo, całkowicie się zmieniają. Jezus powiedział, że zostaliśmy wszczepieni. Byliśmy dzikim krzewem, tak? A zostaliśmy wszczepieni w żywą latorośl, tak? Już nie wydajemy tych owoców, które wydawaliśmy wcześniej, ale mamy wydawać owoce godne upamiętania. Jest takie powiedzenie, bardzo ironiczne, że ktoś komuś obiecuje gruszki na wierzbie. Słyszeliście to kiedyś? I trochę tu tak jest w tym przypadku. Bo kiedyś nie potrafiliśmy wydawać pewnych owoców. Ale kiedy Duch Święty zaczyna działać w twoim sercu, zaczynasz wydawać owoce godne opamiętania. Zaczynasz żyć w sposób, w jaki kiedyś wyśmiewałeś. Znasz to? Być może kiedyś ktoś zwiastował ci Ewangelię i pukałeś się w czoło, mówisz: co ty do mnie mówisz w ogóle? Czego ty chcesz mnie nauczyć? O jakim Bogu ty mi mówisz? A jakiś czas później Duch Święty dotknął się twojego serca i zaczynasz żyć w taki sposób. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego zaczynasz żyć w sposób, w jaki kiedyś wyśmiewałeś? Bo Duch Święty zaczął pracę w twoim sercu. faryzeusze, którzy przyszli do Jana Chrzciciela, to byli w tamtym czasie bardzo pobożni ludzie. Można było brać z nich przykład. I oni również w swoim życiu wydawali owoce. Jakie? Ano takie, że Jan do nich mówi: plemię żmijowe, kto wam powiedział, że zdołacie uniknąć zbliżającego się gniewu? To jest świadectwo o owocach, jakie wydawali w swoim życiu. Obficie owocowali, jednak owoc nie miał nic wspólnego ze zbawieniem, z opamiętaniem, z nawróceniem. A więc nie chodzi o to, żeby wydawać jakiekolwiek owoce, ale żeby wydawać owoce godne nawrócenia. Co więcej, Jan zwraca się również do nich: nie pocieszajcie się nawzajem, mówiąc: mamy przecież ojca Abrahama. I myślę, że bez wątpienia moglibyśmy to powiedzieć dzisiaj do nas: nie pocieszajcie się nawzajem, o, już regularnie chodzę do kościoła. Ja regularnie przychodzę na nabożeństwa, zawsze głośno śpiewam. Myślę, że Jan dzisiaj mógłby do nas powiedzieć: nie pocieszaj się tymi słowami. Pytanie jest, czy wydajesz owoc godny opamiętania. Oczywiście przychodzenie do kościoła i inne rzeczy, które się z tym wiążą, są bardzo istotne i ważne. Natomiast głównym dowodem tego, że Duch Święty w tobie mieszka, jest owoc, który wydajesz. Owoc godny nawrócenia. I dzisiaj mógłbyś powiedzieć: zgadzam się z tym, warto wydawać owoce, ale jak się za to zabrać? Jak pielęgnować tą roślinkę, tą latorośl, skoro z natury jesteśmy skłonni ku temu, żeby właśnie wydawać owoce trochę inne niż te, do których zachęca nas Słowo Boże? Na pewno nie musimy zmienić naszej diety i jeść szarańczy albo pić miodu leśnego, tak jak Jan, a nie ubrać się w sweter z jakiejś skóry. Ale tu chodzi o postawę serca, myślę, że to rozumiemy. Duch Święty jest najlepszym producentem owoców na świecie. Zgodzicie się ze mną? Nie ma lepszego producenta. Nie ma lepszego sadownika. Kiedy spojrzymy na list do Galacjan, 5 rozdział, otwórzmy. List do Galacjan, 5 rozdział, wersety od 22 do 26. Nasze tłumaczenie mówi: owocami zaś ducha są, owocem zaś ducha są, natomiast tutaj jest napisane: z ulegania Duchowi Świętemu rodzi się miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Rzecz jasna, że temu wszystkiemu nie sprzeciwia się żadne prawo. Ci, którzy przynależą do Jezusa Chrystusa, sprawiają, że wszystkie pożądliwości i grzeszne pragnienia ich ciała są niejako współprzybijane z ciałem Jezusa do krzyża. Jeżeli Duch Boży jest dawcą naszego życia, to powinniśmy postępować zgodnie z wymaganiami Ducha. Nie szukajmy tedy próżnej chwały, przestańmy drażnić się nawzajem i zazdrościć jedni drugim. Chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie teraz na kilka pytań, mając w pamięci to słowo. Czym jest owoc? Jak powstaje owoc? Dla kogo powstaje owoc? I czy ja produkuję właściwe owoce? I tak zaczynając od pierwszego, owoc nazwałem sobie to tak, jest efektem pielęgnacji czasu i cierpliwości. Pokażcie mi owoc, który powstaje w 3 minuty. Pokażecie mi? Wyobraźcie sobie takiego sadownika, który podchodzi do drzewa, wciska odpowiedni guzik i nagle jabłko. Piękne, czerwone, dojrzałe, soczyste. Tak się dzieje? Ja nie znam takiego człowieka. Czy ktoś z was ma działkę? Ktoś na pewno ma jakiś teren, jakąś działkę. Ktoś na pewno miał do czynienia z dojrzewaniem owocu. I na pewno ta osoba wie, ile to czasu i cierpliwości kosztuje. I ile poświęcenia. Samo nie urośnie. Co samo urośnie? Chwasty. same urosną chwasty. Owoc potrzebuje mnóstwo czasu, cierpliwości i wyrzeczeń. Efekt to owoc piękny i dojrzały. Jeżeli włożysz w to pracę, to będziesz widzieć postęp i rozwój. Owoc również nigdy nie jest taki sam. Jeżeli byłeś w sobotę na działce, to jak pójdziesz w środę, to prawdopodobnie coś się z tym owocem stanie. Coś się zmieni. Jabłko, które było zielone, jakiś czas później może stać się czerwone, tak? Było kwaśne, a teraz jest soczyste i słodkie. Praca, którą wykonuje Duch Święty w człowieku, sprawia, że jego owoce się zmieniają i nabierają smaku. Innymi słowy, nabierasz coraz lepszego smaku. W duchowym wymiarze oczywiście. I być może to, co było twoją słabością, to, gdzie nie domagałeś, nagle zaczynasz widzieć postęp w tym miejscu. Zaczyna rodzić się owoc Ducha Świętego. Tam, gdzie były czasami nerwy czy złość, pojawia się cierpliwość. Tam, gdzie była jakaś nienawiść do ludzi, pojawia się miłość. To jest Duch Święty. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli, jak powstaje owoc. Powiedzcie mi, co trzeba zrobić, żeby narodził się jakikolwiek owoc? Co potrzeba? Przede wszystkim trzeba ziarna, ale też trzeba ziemi. Trzeba gleby. Trzeba żyznej gleby. Tak jak powiedziałem, nikt nie sadzi drzewa, nie wciska magicznego guzika, wychodzi piękne drzewo od razu z owocami. To trwa. Potrzeba kogoś, kto zadba o ten owoc, tak? Gleba. Czym jest gleba w duchowym wymiarze? Kto jest glebą? Ja i ty, my, tak? Jezus o tym powiedział. W Ewangelii Mateusza, otwórzmy, w 13 rozdziale, wersety od 1 do 8. A dnia tego wyszedł Jezus z domu i usiadł na brzegu morza. I zgromadziły się wokół Niego tak wielkie rzesze, że aż wstąpił do łodzi i tam usiadł, a tłum został nad brzegiem. I mówił im wiele przez przypowieści w te słowa. Oto wyszedł siewca siać, a kiedy stał, siał, niektóre ziarna padły na drogę, a ptaki nadleciały, wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, tam gdzie nie miały wiele ziemi. Niebawem wzeszły, bo nie były na dużej głębokości. Ale gdy ukazało się słońce, zostały spalone i uschły, bo nie miały korzenia. Jeszcze inne padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. I wreszcie inne padły na dobrą ziemię i wydały plon stokrotny, 60-krotny i 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. A więc potrzebna jest gleba i tak jak powiedzieliśmy, potrzebne jest ziarno. Czym jest ziarno? Słowo Boże. Słowo Boże. Dlatego tak ważne jest, abyśmy czytali codziennie Słowo Boże, abyśmy karmili się Słowem Bożym. Bo jak wydawać owoc bez ziarna? Jak w ogóle ma to funkcjonować? Nie może. I werset 23 tego samego rozdziału. Ziarno rzucone na glebę dobrą oznacza człowieka, który słucha nauki i rozumie ją. Taki przynosi owoc stokrotny, 60-krotny i 30-krotny. Dalej, są różne rodzaje owoców. Natomiast z tego, co się zorientowałem, poczytałem, są tylko dwa rodzaje owoców, które są dla nas ludzi pożyteczne, a mianowicie owoce jadalne i owoce lecznicze. Owoce jadalne, no to każdy z nas wie, to są owoce, które stanowią część naszego pożywienia, które są smaczne, które są bogate w witaminy, różne sole mineralne, błonnik. Owoce lecznicze, natomiast znajdują swoje zastosowanie w lecznictwie. I tak oczywiście obrazowo to wszystko mówię dla nas. Możemy wydawać różne owoce, ale naszym jakby celem jest, aby te owoce mogły służyć innym. Zgodzicie się ze mną? służymy Bogu na chwałę Bożą, wydajemy na chwałę Bożą owoce, ale te owoce mają służyć innym. Mają służyć drugiemu człowiekowi. I to jest, myślę, sedno sprawy, bo być może twój owoc będzie taką odpowiednią dawką witamin dla człowieka, który teraz tego potrzebuje. A być może będzie takim lekiem, gdy jest mu ciężko i trudno. Służba pełna owocu przyprowadza innych do Boga. Skupia się na człowieku. Owoc nie zostanie, jeżeli owoc nie zostanie zerwany z drzewa, jeżeli jabłko nie zostanie zerwane z drzewa, to co się z nim stanie po jakimś czasie, gdy dojrzeje? Spadnie. A jak spadnie, to zgnije. Jeżeli owoc pracy Ducha Świętego w tobie będzie cały czas tłamszony gdzieś w tobie, nie przekażesz go komuś dalej, to być może zgnije. Że tak brzydko powiem, być może zgnije. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, otwórzmy wersety od 31 do 46. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale w otoczeniu wszystkich aniołów swoich, zasiądzie na tronie chwały i wszystkie narody zgromadzą się przed Nim. A On oddzieli jednych ludzi od drugich, tak jak pasterz zwykł oddzielać owce od kozłów. I zbierze owce po prawej stronie, a kozły po lewej, a potem powie król do tych, co są po prawej stronie. Przyjdźcie błogosławieni Ojca Mego, weźcie w posiadanie królestwo, które dla was było przygotowane i od początku świata. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcy, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a nawiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię? Spragnionym i daliśmy Ci pić. Kiedyż widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię? Nagim i przyodzialiśmy Cię? Chorym i w więzieniu i przyszliśmy Cię odwiedzić? A król odpowie im tak: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście mnie samemu. A potem powie do tych z lewej strony: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego. Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem bez domu, a nie przyodzialiście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i uwięziony, a nie przyszliście do mnie. A wtedy ci znowu zapytają go: Panie, kiedyż widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, bezdomnym albo nagim, chorym albo, lub uwięzionym, a nie przyszliśmy Ci z pomocą? A on im odpowie: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu spośród najmniejszych i nie uczyniliście tego i mnie, pójdą stamtąd ci na wieczne potępienia, sprawiedliwi do życia wiecznego. Jezus bardzo wyraźnie mówi, że twoje owoce, można tak powiedzieć, twoja służba ma skupić się na drugim człowieku. Oddaję chwałę Bogu. Jakiej służby mi nie pokażecie, jaką mi nie wymienicie. Każda służba oddaje chwałę Bogu, ale skupia się na człowieku, aby mu pomóc, aby okazać mu łaskę Bożą. Aby sam Bóg mógł przez tą służbę przemówić być może do tego człowieka. Dlatego tak ważne jest, abyśmy owoce, które Duch Święty w nas produkuje, przekazywali dalej. Abyśmy dostrzegali potrzeby innych ludzi. Powinniśmy dzielić się owocami, które Duch Święty produkuje w nas. Chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Ewangelię Marka, 11 rozdział. Teraz chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy ja produkuję właściwe owoce. 11 rozdział, wersety 12 i 14. Dnia następnego, zaś gdy opuścili Betanię, uczuł głód. Spostrzegłszy tedy z daleka drzewo figowe okryte liśćmi, zbliżył się do niego, spodziewając się, że być może znajdzie coś na nim. Lecz gdy podszedł do drzewa, nie znalazł na nim nic prócz liści. A przecież czy nie był to już czas na figi? I powiedział do drzewa: Niech już nikt nigdy na wieki nie zje z ciebie owocu. Słyszeli to także uczniowie jego. I werset 20-22. A rano przechodząc zobaczyli figę uschłą od samych korzeni. Wtedy Piotr przypomniał ją sobie i powiedział: Rabi, zobacz, oto figa, którą przeklnąłeś, uschła. Jezus zaś odpowiadając rzekł do nich: miejcie wiarę w Boga. Ten fragment wielokrotnie przypomina nam o tym, jak ważna i istotna jest wiara w naszym życiu. Niemniej jednak historia tego drzewa figowego przysparza wiele trudności biblistom. Zastanawiają się, dlaczego tak właśnie postąpił Jezus. Jezus zgłodniał i podszedł do drzewa i nie znalazł tam owocu. W naszym tłumaczeniu Marek, ewangelista Marek to relacjonuje trochę inaczej. Nie była to pora na figi. Jednak liście na tym drzewie świadczą, że było tam życie, tak? Że to drzewo żyło. Figi, poczytałem trochę w internecie, figi owocują w czerwcu, ale wcześniej, już w lutym, mogą się pojawić owoce przedwczesne. A te przedwczesne owoce zawsze pojawiają się, zanim pojawią się liście. To znaczy, Jezus podchodząc do tego drzewa, miał prawo oczekiwać, że na tym drzewie będą pewne owoce. Że znajdzie tam przedwczesne figi. Widzieliście kiedyś drzewo figowca? Jest może trochę, czasami duże, czasami małe, czasami przypomina drzewo jabłoni, ale ma całkiem inne liście, ma bardzo duże liście. I myślę, że Jezus z daleka patrząc na to drzewo mógł pomyśleć, że gdzieś te owoce są schowane pomiędzy tymi liśćmi. Natomiast kiedy podszedł, nic nie znalazł. Myślę, że ta historia pokazuje nam kilka istotnych rzeczy na temat owocowania w naszym życiu. Po pierwsze, Jezus podszedł do żywego drzewa, nie do suchego. To drzewo miało liście i Jezus miał prawo oczekiwać owoców. Tak samo Jezus patrzy na ciebie, widzi człowieka wierzącego, człowieka, który ma życie duchowe, życie w Bogu i oczekuje owoców ducha. Nie patrz na człowieka niewierzącego i nie usprawiedliwiaj się. Przecież jestem całkiem dobry. On jest całkowicie, jego drzewo całkowicie uschło, ja mam przecież liście. Bóg przeznaczył dla człowieka wierzącego całkiem inne standardy. O czym słyszeliśmy, kiedy mówił brat Andrzej. Same liście nie wystarczą. Po drugie, Jezus sprawdza stan naszego owocowania. On chce widzieć nasze owoce bez względu na czas. Podchodzi i sprawdza, jak wygląda owoc twojego życia. Czy pozwalasz Duchowi Świętemu, aby pracował w tobie, aby produkował te właściwe owoce. Jako chrześcijanin jesteśmy zobligowani do tego, żeby wydawać w każdym czasie owoce. Amen? Bo Duch Święty nie działa tylko w określonych porach, ale działa zawsze, kiedy tylko otwieramy nasze serca. I tak jak powiedziałem, trzecia rzecz. Liście na twoim drzewie nie wystarczą. Być może ktoś powie, mi jest dobrze z tym, że raz w tygodniu pójdę do kościoła. Ja się dobrze z tym czuję, że pójdę też na spotkanie modlitewne. Ale żeby Bóg od razu miał coś do mnie w tygodniu, to nie wiem. To chcę ci powiedzieć, liście nie wystarczą. To, że masz ładne liście, z daleka ładnie wyglądasz, to nie wystarczy. To, że ktoś na ulicy powie, zobacz, idzie z Biblią do kościoła. To chyba chrześcijanin. To nie wystarczy. Wiecie, o czym mówię? Liście nie wystarczą. I w końcu ostatnia lekcja, jaka płynie z tej historii, jest taka, że brak owocu powoduje, że Bóg odcina się od takiego drzewa. Od od takiej roślinki. I staje się, że taka roślinka umiera. To drzewo zostało całkowicie od korzenia wyschło. Kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, 13 rozdział, od 6 do 9 wersetu, ciekawe jest to, że ta historia zdarzyła się przed tym, jak Jezus przeklął to drzewo figowe. Myślę, że jest to fajne porównanie dwóch tych historii. I powiedział im też taką przypowieść. Pewien człowiek, mając drzewo figowe zasadzone w swej winnicy, przyszedł kiedyś i szukał na nim owoców, lecz nie znalazł. Powiedział tedy do tego, który uprawiał winnicę: już od 3 lat przychodzę i szukam owocu na tej figze, ale nic nie znajduję. Wytnij ją, po co ma tylko marnować ziemię. Lecz on odpowiadając, rzekł: Panie, zostaw ją jeszcze na rok, na ten rok. Okopię ją i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, to wtedy ją wytniesz. To jest bardzo bolesna prawda. To jest bardzo bolesna prawda. Kiedy nie wydajesz owocu, kiedy nie przynosi to chwały Bogu, Bóg się nie może do tego przyznać. Do samych liści Bóg się nie może przyznać. Nadzieją jest dla nas to, że cały czas Bóg siedzi na tronie łaski i w momencie, kiedy skruszysz swoje serce i powiesz: Panie, bardzo mocno usnąłem, jestem cały suchy. Potrzebuję, aby Twój Święty Duch na nowo mnie napełnił. To chcę Cię zapewnić. Zaczniesz wydawać owoce. Bo jedna rzecz jest pewna. U Boga nie ma nic niemożliwego. U Boga nie ma nic niemożliwego. Dlatego bez względu na to, czy dzisiaj, jakbyśmy tak oczywiście obrazowo mówię, wzięli taki wiklinowy koszyk, poszli do naszego duchowego sadu i zaczęli zbierać tych owoców. Być może dzisiaj byś miał pełen kosz, być może pół kosza, a być może nic byś nie uzbierał. To bez względu, w jakim miejscu jesteś, to chcę Ci powiedzieć, zawsze Duch Święty ma dla Ciebie więcej. Duch Święty ma dla Ciebie więcej. W dziedzinach, w których jesteś wyschnięty, jak to się mówi, całkowicie, gdzie nie ma jakby wody w ogóle, Duch Święty ma moc tchnąć tam życie. To jest Duch Święty, żaden człowiek, Duch Święty. Ta obrazowa usługa ma na celu jakby zwrócić Waszą i moją uwagę na to, że będąc w kościele, jesteśmy w największej fabryce owoców, tych duchowych owoców. Jeżeli tak nie jest, to coś z nami jest nie tak. To jesteśmy w niewłaściwym miejscu. Powinniśmy być największym producentem owoców, które produkuje Duch Święty, bo do tego nas powołał. I tak jak powiedziałem, powinniśmy tym służyć innym ludziom. Dzisiaj już wspomniana historia Mojżesza, kiedy stał i trzymał swoje ręce w górze. Służył Bogu, tak? Ale dzięki temu, że służył Bogu, mogli przejść przez Morze Czerwone. Dzięki temu, że służył Bogu, mogli zwyciężyć w bitwie. W Księdze Zachariasza, w 4 rozdziale, w 6 wersecie jest napisane: nie dzięki mocy ani sile, lecz przez mojego ducha to się stanie. Musimy to zrozumieć. To nie jest tak, że my teraz pójdziemy do naszego duchowego sadu i zaczniemy się bardzo wysilać nad tym, żeby coś powstało. Owoc potrzebuje czasu i dużo poświęcenia i cierpliwości, tak? Kiedy Duch Święty zacznie w Tobie pracować, to sam zaczniesz po jakimś czasie widzieć, że ten owoc się zmienia. I to jest piękne. I być może dzisiaj mówisz: jestem tylko suchym drzewem. W Księdze Joela, w 4 rozdziale, w wersecie 10 jest napisane: kto słaby, niech powie: jestem wojownikiem. Jestem gotowy do boju. I tak czuję w swoim sercu, że po prostu Bóg pragnie do Ciebie dzisiaj powiedzieć, bez względu na to, ile możesz dzisiaj zebrać ze swojego duchowego sadu, ja mam dla Ciebie więcej. Ja mam owoce, których jeszcze nie poznałeś. Ja mam smaki, których jeszcze nie znasz. Kto słaby, niech powie, jestem wojownikiem. Uczciwie Wam powiem, ileż razy muszę patrzeć na swój sad duchowy i mówić, jak słabo on owocuje. Jak jeszcze brakuje mi w pewnych miejscach. Jak jeszcze mi brakuje. I myślę, że każdy z nas, kiedy spojrzy na swoje życie, będzie musiał uczciwie powiedzieć, są drzewa w moim sadzie, które jeszcze są bardzo marne. Być może są drzewa, które mają same liście i nie wydają w ogóle owoców. Jak wygląda owoc Twojego życia? Efekt pracy Ducha Świętego w Twoim życiu. Powstańmy, będziemy się modlić.